STC, radna Platformy Obywatelskiej, Rada Miejska w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Piotr Stolarczyk, radny Prawa i Sprawiedliwości z powiatu słupskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marek Biernacki, przedstawiciel, a właściwie szef delegatury, a właściwie biura zamiejscowego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Tak to muszę wytłumaczyć na szybko.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Mamy dzisiaj trzy tematy, może nawet cztery, jak się nam uda wszystko zmieścić, bo chciałbym też trochę o świętowaniu 11 listopada z państwem porozmawiać, bo wydaje mi się, że trochę to święto jest trochę za smutne i trochę za pompatyczne, może trochę życia trzeba by w to wdrożyć, jeżeli chodzi o nasz tutaj region. Do Sejmu trafił projekt zmian ustawy samorządowej o tak zwanych granicach. Ma się to zmienić o tyle, że projekt przewiduje obowiązek przeprowadzenia konsultacji i referendów. Tu jest zmiana, bo przedtem były konsultacje, teraz referenda. Przed zmianą granic wzmocnienie głosu mieszkańców w procesie decyzyjnym, rekompensaty finansowe dla gmin, które tracą część swojego terytorium i możliwość kontroli sądowej decyzji dotyczącej zmian granic. Jak państwo oceniacie ten projekt? Czy te zmiany są potrzebne, czy obecne rozwiązania prawne w zupełności wystarczają? Renata Stec.
Mi się wydaje, że chyba są potrzebne. Patrząc na ostatnie poszerzanie granic, jakie mieliśmy w naszym mieście, tak naprawdę nasi mieszkańcy miasta, czy byli tym żywo zainteresowani?
No byli. 10 tysięcy osób zagłosowało, zdaje się, prawie.
Jakoś tak nie było tego widać na zewnątrz, tak? A znów gminy, od których ściągaliśmy tereny, no żywo, tak? Nawet był wyjazd do Warszawy. Więc tutaj może referendum, bardziej będzie to wyeksponowane, ale też ja cały czas mówię, że to powinno być za zgodność gmin z porozumieniem. I chyba teraz czas na współpracę partnerską. Takie działania powinny być zrobione chyba dużo szybciej, jak tylko weszliśmy do Unii Europejskiej, gdzie miasta szybciej się rozwijały niż wsie. Było to bardziej widoczne. A teraz to chyba troszeczkę jest za późno. Wiele gmin się lepiej rozwija, patrząc nawet na nasze miasto.
Ale widać, że nie jest za późno, bo zmiany następują. I Przewłoka do Ustki, i kawałek Nowej Wsi Lęborskiej do Lęborka, Bolesławice do Słupska.
No zmiany tak, są. Zmiany są, tylko bardziej tak trochę siłowo niż za zgodą i za porozumieniem.
Piotr Stolarczyk.
Dla mnie to rozwiązanie idzie w dobrą stronę, bo tutaj mówimy o dwóch płaszczyznach. To, co też mówiła pani radna, z jednej strony mamy tą płaszczyznę taką porozumienie, nazwijmy to, jakiegoś społecznego, politycznego. Z drugiej strony brakuje ram prawnych, które mogły moim zdaniem bardziej to ucywilizować, tak? I kwestia samej sądowej kontroli tego procesu, kontroli administracyjnej, która obecnie nie istnieje. I to zresztą pomysłodawcy tego projektu też na to wskazują, na to też wskazywał Rzecznik Praw Obywatelskich, więc to jest bardzo ważna sprawa. I druga, też podniesiona kwestia tych mechanizmów rekompensat finansowych, które by tam były, bo tutaj no, tak naprawdę zależało bardzo dużo o dobrej woli między tymi podmiotami, żeby w ogóle do czegoś takiego doszło, a tutaj będziemy mieli jakiś pewien mechanizm, który byłby gwarantował jakieś rekompensaty finansowe.
Ale jaki okres miałyby obejmować te rekompensaty? No ile to? 50 lat wstecz, 20 lat wstecz, 30 lat wstecz?
Znaczy, musimy spojrzeć na kwestię chociażby tego, jakich inwestycji dochodziło na tych terenach. Dwa, kwestia też uszczuplenia dochodów podatkowych. Tam jest bodajże chyba wskazywane około 30%, jeżeli dobrze pamiętam, albo 10 punktów procentowych, jeżeli będzie różnicy, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale to jest taka liczba i myślę, że to jest po prostu dobry punkt wyjścia do rozmowy o tym, żeby to po prostu jakoś móc wypracować, a nie żeby to przebiegało w sposób bardzo, bardzo jednostronny i często też emocjonalny, a nie na skupianiu się na faktach i liczbach i właśnie kwestii dochodów i wpływu to na mieszkańców.
Marek Biernacki.
No jest problem, ale problem nie polega na tym, czym chcą odwrócić uwagę politycy obecnie.
A czym chcą odwrócić uwagę?
Obecne procedury są ani merytoryczne, ani demokratyczne. Ani jedno, ani drugie. Absolutnie. Patrzę, jakie były dokumenty przygotowywane w Słupsku, nie wiem, w innych samorządach. Ale powiem szczerze, mając doświadczenie w planowaniu przestrzennym, strategiach różnego rodzaju, generalnie jest to lipa i zasłona dymna na inne problemy to wszystko, dlatego że na koniec decyzje są stricte polityczne, a nie merytoryczne. W ostatniej chwili, do ostatniej chwili ważą się decyzje, czy odebrać Bolesławicę, czy coś więcej i tak dalej. Przecież to jest komedia i to jest, powiem szczerze, niepoważne traktowanie i mieszkańców, zarówno jednych, jak i drugich. Tak. Natomiast przyczyna jest gdzie indziej. To przyczyna wynika z 30 lat rozwoju gospodarczego, za którym niestety poszła też suburbanizacja, która jest zjawiskiem bardzo szkodliwym w rozwoju miast i obszarów miejskich czy podmiejskich. Pod presją niestety silnego lobby deweloperskiego, co tu dużo mówić, powstają różne osiedla, szeregowców i tak dalej. Samorządowcy sobie wyrywają mieszkańców. A dlaczego sobie wyrywają mieszkańców? Ponieważ dzisiaj finansowanie, główne dochody gmin opierają się na odpisie z CIT-u. To jest około 40% średnio, tak, od 37% w zależności, czy to gmina, czy miasto na prawach powiatu. Więc dzisiaj największy skutek uzyskujemy wtedy, kiedy wyrwiemy mieszkańców, sprzedając im tanio działki i w przyszłości, po pierwsze jest dochód przy sprzedaży działki, a potem przy podatku od nieruchomości. Zawsze się mówi, ale u nas są trochę niższe podatki. Tak, o 5%, tylko że na terenach wiejskich, oczywiście oddalonych od centrów, ceny działek są zdecydowanie niższe, dwu-trzykrotnie i to jest pokusa, żeby kupić działkę nie 500 metrów, a 1500 metrów i w konsekwencji tak każdy płaci większy podatek, ale przede wszystkim to jest wyrywanie klasy średniej z miast, a z tą klasą średnią wiąże się odpis od podatku. Te około 40% podatku PIT, który płacimy, on wraca do samorządu, na terenie którego jesteśmy zameldowani, a czasami to jest związane z deklaracją podatkową, gdzie chcemy ten podatek płacić.
Zameldowani czy zamieszkujemy?
Zamieszkujemy. No,
ten meldunek nie jest dzisiaj do końca ważny.
Ale dzisiaj jeszcze 90% to tak naprawdę stanowi właśnie ten meldunek. Rzadko kto podaje rzeczywiste miejsce zamieszkania i rozlicza się z tego podatku i deklaratywnie i świadomie podaje, gdzie chce być przypisany, ale to rodzi taką pokusę, że najlepiej wyrwać mieszkańców z tymi dochodami dużymi, bo po pierwsze gmina nie ma tych zadań, które ma miasto, a szczególnie miasto na prawach powiatu. No jest pokusa, że wyrwę mieszkańców, dam im szybko drogę, dam im kanalizację, świetlicę postawię, ale nie odpowiadam za teatr, za halę sportową, za edukację ponadpodstawową, za wszystkie usługi wyższego rzędu, również handel i tak dalej, czy strefę ekonomiczną, bo przez długie lata na przykład Słupsk dawał ulgi na strefie ekonomicznej, tworzył miejsca pracy, ale potem, jak się okazywało, jeździliśmy po tych zakładach pracy, 60% to byli pracownicy z gmin dookólnych, więc to jest...
Ale zakazu zatrudnienia pan nie może wprowadzić.
Nie mogę, ale nie. Tu ja chcę dojść do punktu wyjścia, o którym mówiłem, że to jest pokusa, że najłatwiej jest wyrwać mieszkańca, sprzedać mu tanią działkę i chwalić się, że jestem bardzo sprawny i dobrze potrafię zarządzać jako wójt czy burmistrz obecnie nawet, tak? Natomiast po 30 latach funkcjonowania reform samorządowych, administracyjnych i wielu innych powinien być reset i powinno być zweryfikowanie tego, czy dobrze były ustalone kiedyś granice powiatów, które mają niewiele do roboty i generalnie żyją dożynkami, strażami.
Obraziłby pan teraz starostę, który mówi, że ma największą sieć dróg w regionie do zarządzania.
Nie,
700 kilometrów.
I dzisiaj największym zadaniem tak naprawdę, który jest kosztowny, no to są drogi powiatowe, na które nie ma znów pieniędzy i narzeka, że jest dużo dróg, nie ma dochodów i tak dalej. I to też jest takie udawanie, że jest temat do załatwienia. Należałoby podejść do tego gruntownie, zarówno ustawę o dochodach gmin zweryfikować, czy w takim stopniu powinna być osadzona na dochodach z PIT-u, czy w większym stopniu z CIT-u, czyli zachęty do tworzenia miejsc pracy,
CIT nie jest zbyt wielki w regionie.
A dlaczego nie jest wielki? No właśnie dlatego, że dzisiaj to jest tam na poziomie 6-7%.
No tak.
I z CIT-u miasto ma na przykład, ja podaję proporcje, na przykład 20 milionów z CIT-u, a 100 milionów z PIT-u. No to co jest większą pokusą? Wyrywać mieszkańców niż tworzyć miejsca pracy i dawać jeszcze ulgi na tych miejscach pracy, tak jak było to w mieście przez długie lata. Od pewnego czasu gmina też na siebie trochę wzięła na strefie, szczególnie w Redzikowie i też tworzy takie miejsca, ale nie daje ulg. A poza tym strefy już się kończą i teraz tych stref nie będzie. Miasto nie skorzystało, od 9 lat toczy się MPZ na strefie zachód, gdzie były miejsca 60 parę hektarów, które mogło przysporzyć.
Przedłużono umowę.
Tak, i dzisiaj się koncentrujemy
na... Sto kilka hektarów, zdaje się. 75 jest chyba z Kowru i 20 chyba 5 jest miasta.
To rząd wielkości, 100, już nie chodzi. 100 hektarów. Tak, około 100 hektarów, więc to był teren, który był bardzo atrakcyjny do zainwestowania. Poza tym planowaliśmy wtedy jeszcze w 2016-2017 roku, że ring pójdzie od północy, czyli powyżej oczyszczalni, po to, żeby uatrakcyjnić ten właśnie obszar 100 hektarowy do inwestowania. Ale okazuje się, że zarówno miasto, jak i gminy walczą tylko o mieszkańców, a w małym stopniu walczą o inwestorów. Często jest to związane z tym, że taki inwestor z zewnątrz szczególnie, a mieliśmy takiego dużego inwestora parę lat temu, niestety zrezygnował, bo wtedy zatrzymano budowę S6, to jest na przykład 3,5 tysiąca miejsc pracy. No to robi duże zamieszanie na tym rynku pracy, podnosi stawki i tak dalej, i pewnie nie ma zainteresowania, żeby się pojawili inwestorzy z zewnątrz, bo namieszają na rynku.
Ale wie pan, że gmina Redzikowo zainwestowała w strefę, którą straciła potem. To po co ma inwestować?
Teraz drugi cykl wychodzi, że jak pani wójt uzbroiła z tych samych pieniędzy, co i miasto.
Jeszcze spłaca kredyt za to, że uzbroiła ten teren.
70 milionów i gmina to zrobiła, no to powiedzmy, można prześmiewczo powiedzieć, no to jest gotowy teren. Teren do zawnioskowania.
No dobrze, to teraz...
Także ja uważam, że oczywiście poprawiać można, trochę w jakimś kierunku idzie, ale to jest leczenie objawowe. To nie jest leczenie przyczyn, tylko skutków i plaster na odciski. Tak uważam te
plaster
wszystkie
plaster na odciski, tak. Czyli co? Reforma administracyjna.
Tak, to jest trudne
albo
zadanie.
Albo finansów samorządu.
To jest
po, ja na ten temat z profesorem Hausnerem
skoro pan Marek Biernacki mówi, że powiaty tylko dożynki i nie mają nic do roboty,
dzisiaj,
to Piotr Stolarczyk, proszę bardzo.
Nie mają pieniędzy.
Proszę bardzo. Tylko dożynki w tym powiecie?
Nie, no gdyby tak było, to... No moglibyśmy tylko sobie świętować i robić i tak dalej.
Regionalny jeszcze tu.
Więc myślę, że nie, bo nawet chociażby kwestia utrzymania infrastruktury, ktoś powie, że to jest...
No to powiedziałem.
Mało, ale to jest bardzo dużo. Generalnie, jeżeli chodzi o też rzeczy związane z obszarem funkcjonowania kultury, podległych instytucji. Oczywiście wymiar szkół jest tutaj mniejszy.
Nie,
tak? Mamy tutaj dwie szkoły.
Wiejska świetlica taka.
Ta świetlica wiejska, szkoła czy... Czy
w skali,
teatr,
w skali ilościowej, ale jakościowej jest to też dostarczanie.
Ale tak już zupełnie uczciwie mówiąc, to uchwałę o tym, że ktoś ma teatr, no to podejmują radni danego samorządu. No i teraz, jak rozumiem, radni w Słupsku podjęli uchwały, że mają teatr, a nawet dwa.
Nie, ten teatr mamy od kilkudziesięciu lat.
I teraz nagle wydają się zaskoczeni, że trzeba to utrzymywać.
Nie. To oczywiście to są, zaczynają być argumenty. To nie jest chyba zaskoczenie. Tylko może takie odwracanie uwagi od rzeczywistej przyczyny, gdzie leżą dochody i dlaczego należałoby lobbować wśród parlamentarzystów o głębszą zmianę, o głębszą reformę, bo to będzie cały czas, poszerzymy się znowu o kilka sołectw, a za kilka lat, dlaczego teraz ma to ograniczać raz na kadencję przynajmniej, żeby występować z tymi wnioskami? No bo wyjdzie tak, że za chwilę się okaże, że jednak jeszcze dalej nam, bo za chwilę gmina wyciągnie dalej w głąb tych mieszkańców i to będzie zabawa w kotka i myszkę.
Przepraszam, przerwaliśmy Piotrowi Stolarczykowi tą wypowiedź o powiecie, że jest do utrzymania infrastruktura i że macie zadania.
Czyli skala jest po prostu też inna, też jest mniejsza. Tutaj się oczywiście zgodzę, ale to nie znaczy, że to miało być coś, nie wiem, gorszego czy tak dalej, bo...
Ja nie mówię gorszego, mówię o proporcjach,
skali.
Jakie ustawowo nałożono i tyle. Ja wiem, że to nie wszystko od was zależy. Ja składam w kij mrowisko, żeby odwrócić uwagę od dyskusji, czy ten plaster pomoże. Na kilka lat pomoże, a za 5-6 lat przyjdą nowi i znowu będą udoskonalać to, bo jeszcze o tym zapomnieli, o tamtym. Przyczyna jest gdzie indziej. System finansowania samorządów jest zły, nie jest przypisany do CIT-u, czyli do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, tylko konsumowania PIT-u, tak? Bo to jest łatwiejsze.
Tak, ale też pan wspominał o tym, że kwestia jakby samych podejmowania decyzji politycznych i tak dalej. To jest jakby istotne.
My potem nie będziemy patrzeć krytycznie, że do ojca Tadeusza się
Natomiast kwestia też cywilizowania i ujęcia też pewnych ram prawnych, które by dawały. Chociaż mówię, ta kwestia cywilnej, sądowej kontroli administracyjnej, kiedy jest wydane rozporządzenie przez Radę Ministrów, tak naprawdę kończy się to. I teraz mówiliśmy chociażby o tych skutkach finansowych. Nie ma też tego mechanizmu odpowiedniej prognozy, która by to miała rozliczyć. No i koniec, tak?
No przecież te materiały to no generalnie, właśnie, ale... powiem szczerze, lipa, no. Jakby ktoś...
Jakie materiały
te,
lipa?
Te, które są często do, jako podstawa do wnioskowania o tych prognozach i tak dalej.
A czemu pan krytykuje ekspertów?
Powiem szczerze, ta ustawa, jeśli już ma wprowadzać, to powinna standardy przygotowania dokumentacji określić w aktach wykonawczych. Precyzyjnie, co powinien ten wniosek zawierać, jakie porównania, jakie prognozy, jakie WPF-y, jak to wpłynie na finanse gminy, którą chcemy trochę oskubać, że tak powiem, tak? A z drugiej strony, jak to wpłynie na rozwój gospodarczy, jakie są, analiza SWOT powinna tak, być taka, ale taka rzetelna, a nie taka jak teraz nawet przy tym, przy tej petycji w sprawie strategii rozwoju kraju do 2035 roku, bo ona jest emocjonalna, w pośpiechu robiona.
No sam pan na to zwróciłem uwagę na błędy ortograficzne no i dostałem po głowie, no, że się czepiam głupot.
No więc właśnie, no. Na 3 dni przed końcem konsultacji.
Ale to moja wina, bo wychwyciłem błąd ortograficzny. No. Mea culpa, naprawdę.
Przyczyna jest głębsza. Przyczyna jest systemowa.
Widać,
I mówienie, czy ten plasterek pomoże, czy większy plaster pomoże, to jest leczenie no, objawowe cały czas. No. Buty trzeba zmienić.
Miejscowe.
Buty trzeba zmienić.
To jest tylko takie miejscowe.
Moja babcia zawsze mówiła, że biednych nie stać na tanie buty. I może tutaj jest może rzeczywiście jakaś przyczyna tego wszystkiego. Jeszcze Renata Stec. Ostatnie zdanie w tej części naszej dyskusji. To pan Marek Biernacki ma rację, czy Piotr Stolarczyk ma rację, czy wszyscy mają po trochu rację?
Chyba wszyscy po trochu, ale tak naprawdę to od rządzących zależy dużo odwagi. Przede wszystkim chyba odwagi, bo to tak jak tutaj poprzednicy, no ale ten plasterek na ramę to
jest taki dobry. Pan Marek
Biernacki
mówi, że tutaj trzeba zmienić ten system finansowania, inaczej go zmodelować. I to nie ma czasu, nie ma odwagi. Czy obecna sytuacja jest po prostu bardziej korzystna? Czy zadzwoni, napisze i się można załatwić coś?
Okres, a my musimy jednak patrzeć długofalowo, tak? Bo przyjdą po nas i czy będą w lepszej sytuacji? Raczej nie.
Znaczy, ale ta
wyrównywanie szans też, tak?
To ja zanim uważam... Piotr Stolarczyk powie, jeszcze głos mieszkańców, bo teraz to były konsultacje, mają być referenda, ale tu widzimy po tych wnioskach, że głos mieszkańców nie ma żadnego znaczenia.
No. Znaczy, patrząc na, no, został wyrzucony do kosza, tak? Mówmy sobie wprost. To, co zostało zrobione, mówię teraz już jakby o mieszkańcach powiatu, mówię o mieszkańcach tych terenów, które miały być, mówię o Bolesławicach, został...
Ale z drugiej strony można powiedzieć, że został usłyszany głos mieszkańców Słupska, bo 10 tysięcy osób i tam 99% za.
Zależy, jak na to spojrzymy.
No właśnie.
Więc w ten sposób. Natomiast nawiązując tutaj też do wypowiedzi pana Biernackiego, no uważam, że to jest jakby ten pierwszy krok co do zrobienia, bo na razie mamy jeden wielki, dziki zachód, jeżeli chodzi o to. Natomiast, no...
Panie,
kłótnie sąsiedzkie.
Zagodzimy ból na pewno tego odcisku. Na pewno. Tak. Kilka lat. No i za chwilę
rodziny skłócamy.
My 30 lat żyjemy po...
Panie Marku, ale do mikrofonu, bo jak pan się odsuwa, to nic nie słychać.
Ogromnych reformach. I powinien być taki reset. I taki reset na przykład zrobił profesor Hausner dotyczący reform samorządowych. I on przedstawił tego typu wnioski parę lat temu. Oczywiście nikt się tym nie zainteresował, bo zawsze jesteśmy albo przed wyborami, albo po wyborach. Nie ma odważnego, który by to zamieszał, a być może trochę konstytucyjnie trzeba by to zamieszać.
Ale ile razy ja słyszałem, że ci, którzy idą do wyborów i opozycja, i rządzący, to mają pełne szuflady projektów. Tylko wyciągać i uchwalać i jedziemy.
Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że...
To jest piękna metafora, te szuflady projektów.
Że Polska jest jednym wielkim cmentarzyskiem strategii i różnych wielkich projektów. Potem przychodzi bieżączka.
Tak.
No i
zapominamy o rzeczywistych problemach, tak.
A macie państwo takie przeświadczenie, że rzeczywiście, że to byłby krok naprzód, czy to byłoby zaognienie obecnych sporów? No bo mamy na przykład w sieci apel pani wiceprezydent Słupska, która twierdzi, że ten projekt, gdyby został przyjęty, to w ogóle zablokuje zmiany na wieki.
No to jest brak wiedzy i doświadczenia o tym, jakie są rzeczywiste...
A strasznie pan krytyczny jest do władz miasta.
On jest, nie, no to znaczy ja rozumiem, że jakiś ruch władze miasta muszą robić. I to jest taki doraźny ruch, tak, żeby zaapelować, trochę zaakcentować swoją wolę rozwoju miasta. Ale ja patrzę na to inaczej, bo ja długo w tym jestem, od kilkudziesięciu lat w tym samorządzie, na różnych szczeblach i obserwuję te mechanizmy i ja uważam, że to wszystko są tylko rozwiązania krótkotrwałe.
Czyli klasyk mówił erzac.
Erzac, tak, że to jest erzac.
Nasi goście w studiu, Renata Stec, radna Rady Miejskiej w Słupsku, Platforma Obywatelska, Piotr Stolarczyk, Prawo i Sprawiedliwość, powiat słupski i Marek Biernacki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Chciałem państwa zapytać o to, jak waszym zdaniem będą się kształtowały budżety w przyszłym roku, budżety samorządów. Czy wy ze swojej perspektywy samorządowej i to na tym szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim macie swoje inwestycje, na które na pewno waszym zdaniem pieniędzy zabraknąć nie może, które trzeba realizować? Są już jakieś pierwsze założenia, jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, te założenia dochodowe trafiły do samorządów. Jak tak popytałem różnych wójtów, burmistrzów i prezydentów, to one nie wyglądają źle. Nawet niektórzy są bardzo optymistycznie i zaskoczeni. Natomiast pytanie jest, co trzeba zrobić na pewno, żeby ten przyszły rok był stabilny i żeby przede wszystkim on nas rozwojowo jakoś posuwał do przodu. Marek Biernacki jako pierwszy. Z punktu widzenia województwa.
Wiadomo, że założenia dla przede wszystkim potrzeb inwestycyjnych, bo one tak naprawdę stanowią o tym, o wzroście potem gospodarczym.
Bo wiele samorządów się bało tej prognozy Ministerstwa Finansów.
Koszty bieżące, wiadomo.
Podobno nie jest tak najgorzej.
Trzeba je pokrywać, w dużym stopniu związane są z inflacją i jakieś tam współczynniki idą w górę. Natomiast plany inwestycyjne są krojone na konkretne lata. Wiadomo, samorząd województwa ma konkretne kompetencje w zakresie transportu regionalnego i tutaj chyba największą inwestycją, ale jest jeszcze na etapie budowy w województwie bynajmniej, to jest Pomorska Kolej Metropolitalna, zakupy taboru kolejowego, kolejne, dokończenie teraz z KPO, bo ono przecież wchodzi w budżety, to są poważne kwoty, które pojawiły się.
Tam czasu już nie ma, do czerwca trzeba to wydać.
Problem, że prolongata potem, co do zasady było do końca czerwca, ale Komisja Europejska ostatnio przecież poluzowała do końca listopada, co i tak powoduje, że to jest na zapalenie płuc, jak to się mówi.
No mamy rok.
Jest rok w pośpiech, ale na półce zestawów trakcyjnych za kilkanaście milionów sztuka to nie ma na półce, więc to wszystko wymaga, nawet jak to są zakupy, bo o nie było najłatwiej. A w zakresie inwestycji, to wiadomo, tutaj nasze szpitale kilkaset milionów z KPO otrzymały, ale też się borykają z problemami nie sfinansowania kontraktów, szczególnie tych ponadlimitowych zabiegów, które spowodują, że być może będą miały kłopoty z finansowaniem wkładu własnego.
Mogę to na chwilę przerwać? Czy ma pan takie informacje? Bo z różnych miejsc w Polsce dobiegają takie informacje, że są przekładane zabiegi, że są odsyłani pacjenci. A u nas to się dzieje, czy nie?
To w naszym szpitalu też są już pewne ograniczenia. Natomiast oczywiście to pewnie przejściowo i raczej taki bardziej komunikat, bo realnie to szpitale są bardzo ostrożne, żeby blokować tego typu zabiegi. Natomiast jest realne ryzyko. Tak, 14 miliardów brakuje w NFZ-cie na pokrycie tych wszystkich zobowiązań, które są zakontraktowane i nie tylko zakontraktowane. I to jest oczywiście problem. Natomiast my od lat jako województwo pomagamy naszym jednostkom, że bierzemy w dużym stopniu wszystkie nakłady inwestycyjne na swoje barki. Nie możemy finansować kosztów bieżących, czyli szczególnie tych procedur leczniczych. Natomiast możemy wspierać i tutaj nasz szpital za około 130 milionów będzie robił inwestycje, a jeszcze ma kilka projektów bardzo dużych na prawie 200 milionów, które są przygotowane od lat w gotowości, w blokach. I to jest zaleta wielka zarządu naszego szpitala, że nie czeka, tylko przygotowuje projekty i one są
gotowe.
Widziałem
ten blok pod tomograf, już tam ruszyła budowa.
Tak, to już się budowa i to są szybkie.
Budowa, wykopy jakieś
wykopy,
widziałem.
Tak, ale to jest rok na to, żeby
oj, tam 9 miesięcy chyba.
9 miesięcy i to jest w pośpiechu, to tutaj są...
Prezes Sapiński powiedział wprost, to jest wariackie tempo.
Wariackie tempo. Na zakupy część już jest realizowana. Szpital wiedział, spodziewał się, że te pieniądze mogą być, więc procedury rozpoczął wcześniej, z wyprzedzeniem, kiedy już zapadła decyzja o tym, że te pieniądze są, to już byli gotowi do rozstrzygania przetargów i wejścia na plac budowy. No i to jest wielka zaleta i taka stała polityka tego zarządu, nie pomijając różne tam zawsze emocje i opinie, to jeśli chodzi o inwestycje, gotowość do inwestycji była zawsze bardzo duża i zawsze spotykało się to z uznaniem też zarządu województwa i wsparciem, bo tutaj mogą być takie sytuacje, kompleks nadbudowy na byłej pralni nadbudowy pod kompleks przychodni, które dzisiaj się po prostu duszą tam po lewej stronie i to przenosi dosłownie.
Przepraszam, to powiem, zawsze tam dziki tłum zawsze
dziki
jest.
Dziki tłum i to jest wielki problem.
Nikogo nie chce urazić, ale po prostu jest ciasno.
No, oczywiście, ale to w związku z tym, że szpital rozwija, jeśli chodzi o ilość różnych procedur, to powoduje, że zwiększa się ilość specjalistów, bo przecież już ich jest 360 lekarzy, jak lat temu, ja byłem przewodniczącym rady prawie 10 lat temu, to budżet szpitala był 160 milionów i było 160 lekarzy. Dzisiaj jest 360, 1800 osób, wtedy około 1000 pracowało. To jest największy pracodawca w mieście na pewno, a nie wiem, czy tutaj też, no w powiecie, no jeszcze mamy...
To jeszcze mam tylko jedno pytanie, zanim oddamy głos kolejnym gościom. Czy te pociągi będą jeździły na tej zmodernizowanej 202, na tej linii kolejowej, dwutorowej, Polregio?
No, część jest planowanych, to będą
czy wszystko będzie jeździło w okolicach Trójmiasta?
Dwa zestawy tam mają jeździć na tej trasie, okay. Tak. Tego,
czyli
też,
będą
także,
jeździć.
Tak, natomiast tu jeszcze są ważne inwestycje, które ma Centrum Zdrowia Psychicznego. To są te dwa budynki pod psychiatrię dziecięcą.
I to ruszy w końcu?
No i tutaj są rozważane opcje, ponieważ Centrum Zdrowia nie dostało 400% tam zabrakło i wiem, że odwołania sądowe pisze.
A tam ma być
dyrektor.
Psychiatria dziecięca, bardzo potrzebna.
Tak, dzienna co prawda, ale psychiatria dziecięca szalenie ważna, to wiemy dzisiaj, co się tutaj dzieje.
No i ruszy to, czy nie?
No i jak nie będą te pieniądze z ministerstwa, no to rozważana jest opcja, żeby województwo to wsparło, ale to do 15 ustawowo każdy ma złożyć budżet.
No to zostało 5 dni.
Czekamy na to.
Co tam zarząd województwa wymyśli? Piotr Stolarczyk, jeżeli chodzi o powiat, to pewnie drogi. Drogi, jeszcze raz drogi i autobusy.
Te dwie kwestie. Trzecia też... Na to trzeba patrzeć też w dłuższej perspektywie, bo do końca roku miał powstać też projekt, jeżeli chodzi o halę Rolniczaka, więc tutaj też na to też będziemy czekać. Mówię, to jest
hala dłuższa. Sportowa?
Tak, tam, która miała być robiona.
To miasto Słupsce budować halę, to może byście połączyli siły i zbudowali jedną halę porządną, a nie tak każdy sobie rzepkę skrobie.
Kłopot, że powstanie ileś tam obiektów na 200-300 osób w mieście.
Dajmy skończyć. Rozumiem, że nie ma takiego pomysłu, żeby to łączyć. Tak?
Z tego, co wiem, to
no,
tutaj
może
nie
szkoda.
Ma.
Nie może ma. Szkoda. Czyli współpraca kwitnie.
Więc tutaj na to czekamy.
W dziedzinie inwestycji.
W każdej dziedzinie kwitnie, widzę.
Też do tego 15 czekamy, kiedy w ogóle też zostanie przedstawiony w ogóle szczegółowy projekt tej uchwały budżetowej, także później komisje, praca i tak dalej, więc to jest ten czas. Kwestia też, to co pan redaktor mówił, pewnych prognoz i środków. Też tu jest kwestia tych środków zewnętrznych. Była mowa też o autobusach, o krajowym planie odbudowy. We wcześniejszych latach istniały programy, jak rządowy program inwestycji strategicznych. Mieliśmy też RFIL. Natomiast no, teraz jest ten jakiś problem. W lutym bodajże będzie rozstrzygnięcie też przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ten przyszły 26, więc no to też będziemy czekać, no te środki się tam zmniejszały.
Tam chętnych jest bardzo dużo.
Zawsze było, chętnych było zawsze dużo, więc tutaj będziemy czekać, ale no mówię, to co tu żeśmy mówili, czyli kwestia właśnie dróg, kwestia tej projektu hali, no i jakby szczegółówek harmonogramu i całej uchwały, projektu uchwały budżetowej, tutaj czekamy właśnie listopad, grudzień i pracę nad tym.
Taka największa inwestycja drogowa to chyba budowa tej drogi, modernizacja w Ustce na poligon, tam zdaje się 55 milionów i daje MON pieniądze, więc to duża inwestycja. Radna Renata Stec w Słupsku, ring i hala, tak? Będziecie budować?
Czy będziemy budować? Oj, chyba co do hali, to jest
coś
daleka,
pan dzisiaj
daleka
złośliwy,
droga.
Panie Marku, jest. Marek
daleka
Biernacki
droga,
dzisiaj jakiś
patrząc,
wyostrzony pan ma dowcip,
mieliśmy
naprawdę.
Mieliśmy spotkanie, został powołany komisja, zespół, tak, radnych do sprawy hali. Na pierwszym spotkaniu była mowa o lokalizacji i już chyba
no
tak, żeśmy no, stanęli na tej jednej takiej,
ma być.
Tak.
Ale
no,
teraz
gdzie
widzę, że jest projekt jakiegoś centrum handlowego tam się pojawił, tak?
Tak.
Prywatnego inwestora. przy Grunwaldzkiej i Wernera, tak?
Słyszę gdzieś tam w przestrzeni, ale no mówię, już bardziej słyszę teraz o lokalizacji na Szczecińskiej, tak? Gdzie no, mówimy o miejscach parkingowych, gdzie przy Trzech Falach, tak? Plac Poskani można było wykorzystać, przystanek kolei, no... Najbardziej chyba takie rozsądne miejsce, gdzie tym bardziej mamy projekt. Nikt w ten projekt tak naprawdę nie spojrzał, żeby zobaczyć, wziąć go tak jakby na tapetę i zmienić, bo to jednak jest projekt sprzed lat. Ale co
dobrze,
do,
z inwestycji miejskiej na ring miejskiej, i Portowa zdaje się, tak?
Jest teraz no tak, na ale na Portowej znowuż nic nie ma, to może wyjdzie tak, jak ja na sesji ostatnio wytknęłam o zbrojeniu terenów północnych, tak, że miały być już zakończone 30 czerwca, tak, zakończona inwestycja. Po 2 godzinach jeszcze na sesji wchodzę w stronę miasta i widzę, że jest zmieniony termin, czy jest aneks. No trzeba zapytać się władz, czy tylko po prostu pod impulsem moim, że na sesji wytykam, że inwestycja powinna być zakończona, a nawet łopata nie jest, tak, bo przez 2 lata wykonawca uzgadnia, tak, uzgodnienia i z Wód Polskich i administracyjne decyzje, gdzie to chyba tak długo nie trwa niż 2 lata, tylko przypominamy, że uzbrojenie terenów buduje ta sama firma, która buduje nam ring, a z ringiem... No właśnie pytanie, tak, ile ta inwestycja tak naprawdę będzie i czy my w budżecie, czy na jakąś inną inwestycję będzie nas stać w przyszłym roku albo w kolejnych latach?
No rozmawiałem z kilkoma urzędnikami, którzy powiedzieli mi, że są pozytywnie zaskoczeni zapisami i propozycjami w budżecie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta, więc chyba nie będzie tak źle, pani radna.
No pożyjemy, no zobaczymy.
Mamy rozwój gospodarczy i wskaźniki pod tym względem są korzystne dla samorządu, więc można planować.
To jeszcze na koniec porozmawiajmy o święcie niepodległości, 11 dzień listopada. Pogoda rzadko bywa tego dnia korzystna, ale czy my trochę nie za smutno, tak trochę bardzo pompatycznie, trochę tak za mało radości w tym. Ja tak czasami odczuwam, że jest to tak za bardzo oficjalne, a na przykład taka parada, jak jest w Gdańsku, bardzo mi się podoba. Nie wszystkim się podoba Marsz Niepodległości, są zwolennicy, są przeciwnicy, ale parady czasami są fajne. Czy może warto by myśleć nad jakąś nową formułą tutaj w regionie świętowania tego właśnie dnia? Piotr Stolarczyk teraz jako pierwszy. Bo najmniej mówił w tej części. Nie chciałbym dyskryminować radnego z powiatu.
Czyli pytanie, to jakieś wyjście z czymś takim nowym. Ja zawsze sobie myślę, że niestety ta aura pogodowa tu, gdzieś tam zawsze, bo zawsze porównuję do chociażby do 3 maja, gdzie zawsze jest to tak raźniejsze i tak dalej. Natomiast no, sama kwestia płaszczyzny tego święta, która no, dotyczy nas wszystkich, dotyczy niepodległości i tego radosnego świętowania tego dnia. Pytanie teraz do, że tak powiem, organów wykonawczych tutaj na terenie naszego regionu.
No ale
regionu.
Wiecie państwo, jak to się odbywa, tak? Nabożeństwo, wieniec, salwa honorowa i do domu.
No,
i koniec.
Kwiaty, no i
koniec. Dwie godziny i po sprawie.
Tak, no, że odhaczone i
no właśnie,
i
pytanie, czy to
tak?
Powinno tak wyglądać?
Moim zdaniem generalnie...
Może ktoś powinien jakąś inicjatywę zgłosić, albo coś spróbować organizować. No, nawet w Gdańsku to organizuje taka zupełnie organizacja pozarządowa, przy wsparciu miasta oczywiście, ale oni biorą to po prostu na siebie. No, są tam ludzie, społecznicy, którzy tym zawiadują. Teraz jest to, wtedy był to Lech Parel, teraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów. Zresztą były mój szef z radia też. Więc on po prostu za tym chodzi i to naprawdę jest duża, fajna impreza. Naprawdę kolorowa i wesoła, tylko, bez względu na pogodę.
Tylko jeszcze dotknijmy tego jednego rzeczy, czy po prostu też sami ludzie nie skupiają się po prostu tylko wyłącznie tego dnia
że mają wolne.
Na sferze prywatnej.
Mają wolne,
chcą posiedzieć, spędzić ten czas z rodziną w gronie bliskich. To jest też teraz no, akurat mamy środek tygodnia, wtorek.
Długi weekend, 4 dni wolnego.
Kto może, to może.
Kto może, to może. No właśnie.
Wtedy, więc to też od tych czynników dużo zależy. Natomiast mówię teraz, myślę, że dla wielu ludzi sfera prywatna jest bardzo, bardzo ważna. Oni sobie to też cenią i ten czas chcą po prostu spędzić po swojemu.
Marek Biernacki?
No cóż, nie mamy tego szczęścia jak Stany Zjednoczone 4 lipca, moje święto, więc pogoda i aura zawsze w zasadzie dopisuje.
No ten Piłsudski źle wybrał termin z Moskiem,
no,
i z Paderewskim.
Ale my jako województwo bynajmniej, bo tu mogę odpowiedzieć jak na to patrzymy i co robimy, no chyba robimy coś dobrego od 18 lat. bo akurat powiązane to zostało z imprezą w naszym regionie, tutaj, w subregionie, imprezą Gęsina w Swołowie. I to jest jednocześnie i hasło takie patriotyczne, i najlepsza gęsina pomorska na świętego Marcina. I powiązane jest to absolutnie z tym terminem 11 listopada, bo zawsze to było z tym powiązane. Jest i odśpiewanie hymnu, jest radosna atmosfera. Kilkanaście tysięcy osób przez te kilka dni zazwyczaj przyjeżdża i jest raczej radośnie, piknikowo. I to jest chyba dobry przykład. Warunki tam są dobre. To raz z gminą Słup-Redzikowo obecnie to organizujemy, która zabezpieczyła taki namiot, więc na wszelkie
niedogodności
jest to przygotowane. Są występy i tak dalej. Myślę, że to jest właśnie przykład, kiedy można to zrobić dobrze, połączyć.
Ale też w Słupsku nie możemy zapominać, że jest bieg niepodległości. Bardzo fajna impreza. Pani radna biegnie?
Tak.
Czy nie?
Niestety nie.
Ktoś z Państwa biegnie?
Pan redaktor biegnie, tak?
Nie, ja w tym roku nie biegnę. Nie trenowałem, nie jestem przygotowany.
No ja w tym czasie bywam zazwyczaj i trochę służbowo, i tak prywatnie właśnie w Swołowie. Najczęściej jeździłem tam
ale
na rowerze, łączyłem.
Chyba teraz już w tym roku 13 bieg, ale chyba z 5-6 razy biegłem. W tym roku, szczerze mówiąc, nie zakładałem, ale do jutra mam czas.
Jutro uroczyście na Placu Zwycięstwa, ale zachęcam wszystkich.
Nie, ja nawet pobiegnę bez zapisywania się na końcu gdzieś tam.
Do jutra do połowa zachęcam do wizyt, bo naprawdę dużo tam się dzieje, jest pięknie, fajnie i warunki są poprawione.
Ale w ogóle widzicie płaszczyznę do tego, żeby tego typu święto, na przykład w Słupsku, czy w ogóle w regionie tutaj rozbudowywać do jakiejś takiej pozaoficjalnej części, bo bieg jest okej, fajnie, to zawsze jest tam kilkaset osób biegnie, rzeczywiście super. Kierowcy się trochę może mniej cieszą, bo jest zablokowane centrum miasta, ale to krótko, tam parę godzin. Natomiast może warto jakoś tak w zespół coś zrobić.
Brakuje tego Wodzireja.
Na pewno się dogadają gminy z miastem i coś zorganizują.
Nic się pan nie zmienił przez tego programu dzisiaj. Aż.
Powiat pomoże.
No
fajnie.
Dobrze, to pan Marek Biernacki się tym zajmie i połączy wszystkich
poważne,
w całość.
Poważne,
radna Renata Stec, Platforma Obywatelska, Piotr Stolarczyk, Prawo i Sprawiedliwość, powiat słupski, Marek Biernacki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Za trzy minuty.
Zapraszam do słowa.
Wszędzie zapraszamy na wszystkie imprezy, które mają związek z dniem listopada. Myślę, że warto się przejść. Za chwilę w Radiu Gdańsk wiadomości.